Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry.
Głos pracownika.
Przed nami poniedziałkowy głos pracownika. Dzisiaj tematem przewodnim będą pieniądze. Wiadomo, że pracujemy głównie dla nich. Rozpoczniemy więc od rozmowy Alicji Samolewicz-Jeglickiej z Agnieszką Śladkowską z Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. Rozmowa o pieniądzach jest niezręczna, więc jak poruszać się w tematyce finansów, jak rozmawiać o wynagrodzeniu w czasie rozmowy kwalifikacyjnej oraz jak poznać obowiązujące stawki wynagrodzeń na stanowisku, o które się staramy. O tym na początek.
Warto wiedzieć.
Dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach. Najpierw o tym, jak pytać o pieniądze, kiedy idziemy na rozmowę kwalifikacyjną, kiedy chcemy mniej więcej się dowiedzieć, ile na tym stanowisku możemy zarobić, bo często zdarza się, że jest ogłoszenie o pracę, no ale nie wiemy, nie ma stawek. I pytają nas na rozmowie, a ile chciałby pan, pani zarabiać?
Największym problemem jest to, że kandydaci nie są gotowi pytać, czyli z reguły jest tak, że kandydat nie ma takiego poczucia, że w ogóle może zapytać o to, jakie jest wynagrodzenie na danym stanowisku. Rekruterzy bardzo tego nie lubią i to faktycznie jest tak, że jeżeli kandydat zadaje to pytanie, zanim je rekruter zada, bo to jest pytanie, które domyślnie jest przewidziane dla rekrutera, no to stwarza to pewną nieprzyjemność w ramach rozmowy rekrutacyjnej, która może się przełożyć także na finalne zatrudnienie propozycji pracy. Ale to jest jakby problem po stronie rekruterów, którzy nie są też często gotowi na taką partnerską rozmowę w rekrutacji. Na pewno idealną sytuacją jest ta mniejszość, która już informuje nas na wstępie, jakie są widełki w ramach danego zatrudnienia. To, co ja radzę, to zawsze, żeby kandydat, podając swoją stawkę, jakiej oczekuje na danym stanowisku, zadał proste pytanie. I to jest pytanie, które też kandydaci go nigdy nie zadają. Czyli na przykład, jeżeli ja mówię, chciałabym zarabiać 5000 zł netto i to jest to pytanie, które powinno paść, czy to mieści się w budżecie tego stanowiska? I to pytanie daje nam bardzo prostą taką radę i wskazówkę, ale też możliwość wybrnięcia z danej sytuacji, kiedy rekruter może powiedzieć dwie rzeczy. Może powiedzieć nam tak, oczywiście mieści się w ramach tego stanowiska i okej, a może nam powiedzieć nie, nie mieści się w tym budżecie. I wtedy mamy jeszcze jakąś przestrzeń na to, żeby coś zrobić, bo czasem kandydaci podają oczekiwane wynagrodzenia, ale to wcale nie są wynagrodzenia, które są dla nich wynagrodzeniami minimalnymi. Czyli na przykład kandydat podaje 5 tysięcy, jednocześnie gdyby dostał propozycję za 4,5 tysiąca, przyjąłby tę ofertę. Ale ponieważ podał za dużo, jeżeli chodzi o kwestię stawki, rekruter stwierdza, ok, to ja wezmę kandydata, który chce 4,5 tysiąca, bo on będzie zadowolony z tego, co otrzyma. A tamten kandydat chciał więcej, więc pewnie będzie zdemotywowany. Więc kiedy zadajemy to proste pytanie rekruterowi, to w tym momencie mamy jeszcze przestrzeń do tego, żeby móc się odnieść do odpowiedzi, czyli do tego, że na przykład możemy zaznaczyć, że stawka jest do negocjacji, albo że jesteśmy w stanie na okres próbny z niej zejść. I bardzo ważnym i bardzo pomocnym też sposobem na radzenie sobie z pytaniem o kwestię wynagrodzenia jest podawanie w ogóle dwóch stawek, czyli osobnej stawki na okres próbny, a osobnej stawki po okresie próbnym.
A skąd wziąć tą stawkę? W sensie, wiadomo, że mamy wyobrażenie, ile chcemy zarabiać, no ale są różne firmy i każda firma mimo wszystko ma inne stawki na podobnych stanowiskach. Jak to sprawdzić?
No i to jest dosyć duża trudność. Możemy oczywiście korzystać z raportów, natomiast raporty wynagrodzeń są przestrzelone z reguły przynajmniej o 10%, czyli jeżeli ludzie na przykład zarabiają w każdym miesiącu 5 tysięcy, a jest miesiąc kolejny, w którym na przykład zarobią 5500, bo otrzymali jakąś premię, nie wiem, coś się wydarzyło takiego w ich pracy, że to wynagrodzenie w tym miesiącu jest niestandardowe. To jeżeli zapytamy ich, ile zarabiają, a ludzie wstydzą się mówić o tym, że zarabiają mniej, to powiedzą, że zarabiają 5,5 tysiąca. Zapomnę dodać, że te 5,5 tysiąca było tylko jeden raz, natomiast pozostałe 10 razy było to 5 tysięcy. Dlatego też te raporty są niestety dosyć mocno przekłamane i nigdy nie wiadomo jak bardzo, poza tym, że ludzie sobie robią żarty, bo przecież też te raporty może wypełnić każdy i wcale nie mamy weryfikacji, czy osoba na takim stanowisku pracuje. Zresztą sama kiedyś przy takim raporcie miałam szansę pracować, to ludzie wpisują tam naprawdę absurdalne rzeczy. Jestem osobą, która uważa, że ostrożnie warto spojrzeć na te raporty. Zawsze warto spojrzeć, natomiast nie przykładać do tego takiej wagi, że to jest wyrocznie przy proszeniu o wynagrodzenie. Ale jest jeszcze jeden bardzo dobry sposób na weryfikowanie i to jest pytanie. To jest pytanie też osób, które są zatrudnione na podobnych stanowiskach. Mamy do tego niesamowitą łatwość, bo jest chociażby właśnie LinkedIn, na której jesteśmy w stanie znaleźć pracowników i możemy podpytać na przykład mniej więcej, jakie są widełki dla osób na przykład startujących przy takich stanowiskach. I często jest tak, że naprawdę ludzie chętnie pomagają, więc to jest jedna z metod, ale oczywiście jest to pewnego rodzaju wyzwanie dla kandydata, żeby takie wynagrodzenie podać i żeby się w żadną stronę ani nie przesadzić, ani też potem nie zostać zatrudnionym za niższe wynagrodzenie. No bo niestety pracodawcy potrafią oferować wynagrodzenia niższe, jeżeli ich oczekujemy, mimo tego, że dane stanowisko miało wyższy budżet.
Przychodzimy, podajemy stawkę. Dopiero później, jak dostaniemy pracę, orientujemy się, że inni na tym samym stanowisku dostają o wiele więcej. Co mamy w takiej sytuacji zrobić?
Okres próbny w firmie jest zawsze po to, żebyśmy my sprawdzili pracodawcę i żeby pracodawca sprawdził nas. Dlatego właśnie mówiłam ci wcześniej, żeby podać dwie stawki wynagrodzenia, bo jeżeli się okaże, że pracodawca, załóżmy, podajemy 5 tysięcy i 5,5 tysiąca, te stawki powinny różnić tam mniej więcej około 10%. Więc jeżeli podajemy 5 tysięcy i potem mamy te 5,5, pracodawcy nie stać na 5,5, to on ma tą przestrzeń, czy rekruter, czy pracodawca, żeby wyjść do nas z informacją, 5 tysięcy to jest to, co mieści się w naszym budżecie, niestety 5,5 to jest za dużo na tym stanowisku. Stąd są też te dwie stawki. Jeżeli jednak pracodawca ma ten budżet i może nam zapłacić więcej, to zagwarantowaliśmy sobie właśnie po okresie próbnym podwyżkę. I warto pamiętać, że okres próbny to jest taka sytuacja, w której jeżeli się sprawdzimy, jeżeli czujemy, o, faktycznie dobrze mi poszło, tak, widzę, że pracodawca jest zadowolony, to jest najłatwiejszy moment, żeby w ogóle mówić o podwyżce wynagrodzenia. Bo kolejny będzie dopiero taki naturalny moment, bo oczywiście jest masa sytuacji, w których możemy przyjść i rozmawiać o wynagrodzeniu wyższym, ale to jest taki naturalny moment, w którym możemy poprosić o podwyżkę. Kolejny będzie pewnie za rok, kiedy będzie kolejna umowa, więc szkoda jest nie wykorzystać tego okresu próbnego po to, żeby pracodawcy pokazać, że jesteśmy świetni i po to, żeby móc po tym okresie próbnym rozmawiać o podwyżce.
Czyli przychodzimy z konkretną stawką albo widełkami, no i nie czekamy, no a ile by państwo dali?
To jest pytanie też na pytanie, którego rekruterzy bardzo nie lubią i zdarza się sytuacja, w której kandydat nie chce podać swoich oczekiwań finansowych. Rekruter finalnie jakąś kwotę musi mieć, dlatego że chce mieć chociażby tą wiedzę, czy ten kandydat będzie zadowolony z tego wynagrodzenia. To też tak trochę tłumacząc rekruterów, dlaczego oni to pytanie zadają, to zadają je po to, żeby zobaczyć, czy kandydat się w tym budżecie mieści, bo jeżeli na przykład my mamy budżet 5 tysięcy na danym stanowisku, kandydat chce 8, zaproponujemy mu 5, on się zgodzi za 5 pracować, no to mamy praktycznie pewną rekrutację na przestrzeni najbliższego półrocza, bo on w końcu znajdzie wynagrodzenie i miejsce pracy, gdzie ktoś da mu 8 tysięcy. Mhm. Stąd też rekruterzy to pytanie wolą zadać sami, zanim kandydat zada im to pytanie.
Znów będzie o pieniądzach. Inflacja uderza po kieszeni pracowników. Coraz mocniej odczuwają oni skutki wzrostu cen i oczekują od pracodawców, że ci im to zrekompensują. Na co dokładnie liczą pracownicy i co mogą zaoferować im pracodawcy? To zbadała firma Personal Service. O wynikach badań mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy Personal Service.
Zdecydowana większość, 65% pracowników, przychodzi do polskiego pracodawcy i mówi: chciałbym podwyżyć wynagrodzenie po to, żeby móc zarobić na rosnące koszty życia. Na kolejnym miejscu 34% wskazują premię, a co ciekawe, polski pracownik również mówi do polskiego pracodawcy: chciałbym, żebyś mi dofinansował paliwo. Na miejscu trzecim właśnie ten dodatek wskazywany jest przez ponad 18% badanych. Później mamy rozbudowany pakiet opieki medycznej, który wynika głównie z pandemii i z doświadczeń pracowników w trudnościach tak naprawdę z dostępu do opieki medycznej. Na kolejnym miejscu znajduje się modny ostatnio 4-dniowy tydzień pracy i jest to 16% pracowników wskazuje ten benefit jako ten, który byłby dla nich ciekawy. Na kolejnych miejscach jest darmowe wyżywienie, które znowuż wpływa na obniżenie kosztów życia, a później już bardziej życzeniowe tematy, czyli praca zdalnie przez około 2-3 dni w tygodniu, albo skrócenie dnia pracy o godzinę, albo dodatkowe dni wolne w ciągu tygodnia czy w ciągu roku. Znajdują się na liście benefitów przy wskazaniu co 10 pracownika, na przykład benefity z okazji rocznicy pracy, czy życzenie nielimitowanych dni urlopowych. Tak naprawdę największe benefity, które są wskazywane przez największą ilość pracowników, dotyczą bardziej sfery finansowej niż sfery zainteresowań czy hobby, bo takie rzeczy jak karty sportowe czy wsparcie psychologiczne społeczne, czy dofinansowanie do innych form rozrywki, to są już te benefity, które znajdują się na samym końcu wskazań polskich pracowników. Z drugiej strony mamy pracodawców i te podmioty, które mówią, ok, chcę w przyszłości dać jakiś benefit swoim pracownikom, to są najczęściej firmy duże. I to jest 55% tych firm, które chcą dać benefity, to są właśnie duże polskie firmy. Jeżeli chodzi o firmy małe, te, które najszybciej dotyka wzrost cen związany z inflacją, to jest to tylko 10% małych firm, które myślą o tym, żeby dać jakiekolwiek benefity. W sumie ponad 50% mówi, że nie chce dać żadnych nowych benefitów pozapłacowych w tym roku. A zdecydowanie chce dać benefity tylko 12% badanych polskich firm, a raczej chce dać 22%.
Czas na prognozę. Przewidywanie przyszłości to zajęcie niełatwe, to pewne, ale kto w przyszłości na rynku pracy może być potrzebny, stara się ustalić Iwona Wysocka. Tym razem o architektach specjalizujących się w projektowaniu budynków dla seniorów i architektach domów wielopokoleniowych. Właśnie przed nimi rysuje się świetlana przyszłość.
Już dziś coraz więcej krajów na świecie zmaga się ze starzeniem się swojego społeczeństwa. W 2019 roku ponad 1/5 ludności Unii Europejskiej miała co najmniej 65 lat. Przewiduje się, że odsetek osób w wieku 80 lat lub starszych w stosunku do liczby ludności Unii Europejskiej wzrośnie w okresie od 2019 do 2100 roku 2,5 raza z prawie 6% do ponad 14,5%, a to oznacza wyzwania. Między innymi przemysł usługowy i produkcyjny będą musiały przestawić się bardziej na potrzeby osób starszych. To samo w budownictwie. Nie tylko domy, bloki wielorodzinne, ale też budynki użyteczności publicznej będą musiały być dostosowane do wymogów związanych ze starzejącym się społeczeństwem. Dlatego będzie potrzeba coraz więcej architektów wyspecjalizowanych w projektowaniu budynków, które zaspokoją potrzeby coraz starszych społeczeństw. Ponieważ długość życia rośnie, coraz częściej zdarza się, że opiekunami 90-latków będą niekoniecznie sprawne ich często prawie 70-letnie dzieci. W związku z tym zaprojektowanie domu wielopokoleniowego dla nich będzie nie lada wyzwaniem. Nowi architekci będą musieli wykazać się wiedzą dotyczącą potrzeb osób starszych, znajomością ich ograniczeń związanych z wiekiem i chorobami. Projektując taki dom, przyda się też wiedza dotycząca relacji panujących w danej rodzinie, tak by jej członkowie mogli liczyć z jednej strony na prywatność, ale z drugiej strony też na szybki dostęp do sektora zamieszkiwanego przez seniora, gdyby trzeba było udzielić mu szybkiej pomocy.
Na koniec tradycyjnie Robert Silski i flash informacji z rynku pracy.
Flash informacje.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wyniosła 4,9%, wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o nieco ponad 2000 osób. Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. Według danych opublikowanych 1 września stopa bezrobocia, liczona według definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w lipcu 2,6%. Tym samym Polska zajęła drugie miejsce po Czechach pod względem najniższej stopy bezrobocia w Unii. W przyszłym roku najniższa pensja za cały etat wzrośnie do 3450 zł od stycznia i 3,5 tysiąca zł od lipca. Jutro ma zapaść oficjalna decyzja rządu w tej sprawie, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Dążymy do tego, aby umowy nieoskładkowane były eliminowane. Chodzi o to, by rynek pracy był rynkiem pracownika, a za pracowników były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, mówiła w telewizji Polsat News minister Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreśliła, że Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje firmy i sukcesywnie eliminuje sytuacje, w których zatrudniają one ludzi na umowy o dzieło mające znamiona umów o pracę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na półmetku wypłacania 14. emerytury. W tym roku wypłaty rozpoczęto wcześniej, by wesprzeć emerytów w sytuacji inflacji, informuje rząd. W ubiegłym roku 14. emerytura była wypłacona w 4. kwartale. W tym roku wypłaty zaczęły się 25 sierpnia. Co czwarty Polak spodziewa się wzrostu dochodów, a co piąty szacuje, że ich wysokość się nie zmieni, wynika z badania Wynagrodzenia 2022 – Oczekiwania Polaków. W sierpniu na podwyżkę pensji liczyło 42% zatrudnionych, a dokładnie połowa z nich na utrzymanie jej wysokości. Mniej niż 10% spodziewało się obniżenia wynagrodzenia. Prawie 87% kobiet chciałoby znać wysokość wynagrodzenia na oferowanym stanowisku przed złożeniem aplikacji. Ponad 75% wybiera pracę w modelu hybrydowym, wynika z raportu Czego Polki szukają na rynku pracy, opracowanego przez HR Impact i PwC Polska. Z badania wynika, że najbardziej preferowaną przez kobiety formą zatrudnienia jest pełen etat uwzględniający możliwość elastycznego czasu pracy. W sondażu przyjrzano się też, które branże najczęściej wybierają kobiety. Najwięcej respondentek zainteresowanych jest pracą w obszarze zarządzania projektami. Panie często wybierają też marketing i HR, coraz częściej chcą też rozwijać się w IT. Kolejne wskazywane branże to kultura i sztuka, doradztwo, e-commerce, działalność społeczna oraz finanse i rachunkowość. Niewiele kobiet, tylko około 5%, deklaruje chęć pracy w sektorze edukacji.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.